Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan dr Błażej Kmieciak z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Bioetyk. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Moje uszanowanie, szczęść Boże, witam ojca, witam państwa serdecznie.
Panie doktorze, chciałbym taki temat podjąć, no też bardzo szeroki, choć ostatnio można powiedzieć nasilający się, kwestia podejścia do wiary, jeżeli chodzi o przeciwników tejże wiary, bo tak chyba trzeba to jakoś może delikatnie spolaryzować, ale też nazwać bardzo konkretnie. Na kanwie tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się w ostatnim czasie, ostatni marsz, drugi już marsz środowisk LGBT w Częstochowie, Marsz Równości, tak wyleciało mi to słowo. No i też przypadkowo, nieprzypadkowo po raz kolejny zorganizowany przy okazji wydarzenia, jaką jest pielgrzymka rodzin Radia Maryja. Rok temu w lipcu na naszej dużej pielgrzymce całej rodziny Radia Maryja, w tym roku w czerwcu podczas pielgrzymki podwórkowych kół różańcowych dzieci. I też w kontekście tego, o czym powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w dniu bodajże wczorajszym, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, by porwać ludzi do tego, by uczynić taką ogólnopolską ekspiację w każdej świątyni, w każdym kościele, kaplicy, by Pana Boga przepraszać za grzechy profanacji, bo to też są grzechy profanacji. No ale z drugiej strony też to jest ogromne zgorszenie tych maluczkich. Ja chciałem, przepraszam za taki przydługi wstęp, ale trzeba te okoliczności jakoś uchwycić wszystkie. Pana doktora chciałem zapytać jako człowieka wierzącego, związanego wiele lat też z ruchem Światło-Życie, bioetyka, też męża ojca. Jak spogląda pan doktor na to, co dzieje się w naszej przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o te profanacje, no i o to, tak trzeba powiedzieć, demoralizowanie i zwodzenie tych najmniejszych?
No ja patrzę na to też jako pedagog, bo z wykształcenia pierwszego jestem pedagogiem specjalnym i gdy rzeczywiście widziałem ostatnio, a dość długo obserwowałem dzięki różnym mediom ten marsz w Częstochowie, jaki miał miejsce w trakcie pielgrzymki dzieci na Jasną Górę. Rzeczywiście zadałem sobie takie pytanie, które kiedyś w trakcie, tu ojciec wspomniał o ruchu Światło-Życie. Byłem kiedyś na rekolekcjach z panią dr Wandą Kłutawską, która bardzo mocny wpływ wywarła na moje też jakieś dociekania i poszukiwania intelektualne i duchowe też. Natomiast pani doktor zadała kiedyś takie pytanie, że podstawowym pytaniem człowieka jest pytanie po co? To znaczy po co ja to robię? I to pytanie po co, gdy patrzyłem na poprzebieranych, często bardzo tak wulgarnie i agresywnie ludzi w Częstochowie, rzeczywiście zacząłem się zastanawiać po co. Po pierwsze oni chcą, jak to stwierdzali, zdobyć Jasną Górę. A po drugie, dlaczego organizują to w momencie, w którym rzeczywiście małe dzieci, które zostały właśnie porwane w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu do modlitwy, do spotkania z Panem Bogiem, do spotkania z Nim na falach radia, czy dzięki telewizji, do rozmowy z Nim w jakiś sposób, prawda, w taki unikalny dziecięcy, byśmy powiedzieli. Dlaczego oni chcą to robić, tak? Bo w mediach bardzo często zadają publicyści czy komentatorzy, zwracają uwagę na przykład na to, że tego typu marsze nie są na przykład podejmowane w stosunku, w kontrze do innych religii monoteistycznych, nie w stosunku do judaizmu, bo by od razu ktoś został posądzony o antysemityzm, albo w stosunku na przykład do muzułmanów, ponieważ obawialiby się na przykład o swoje bezpieczeństwo. Natomiast w stosunku do katolików, bo tutaj myślę, że trzeba powiedzieć przede wszystkim o ewidentnej ta polaryzacja, o której ojciec wspomniał. Ja jeszcze mówiąc też nie lubię w ogóle tego typu polaryzować pewnej przestrzeni, natomiast tutaj, szczerze mówiąc, chociaż tego nie lubię, to trudno mi jakby inaczej na to spojrzeć, ponieważ każdy marsz, czy marsz warszawski, czy wcześniej marsz gdański, teraz marsz częstochowski, gdzie był wywiad z mężczyzną przebranym za tak zwaną zakonnicę z San Francisco, nie będę tutaj państwu cytować, choć pamiętam, co mówił ten człowiek, bo właśnie nie chciałbym siać jakiegoś zgorszenia, to zastanawiam się rzeczywiście, po co to jest. I mam niestety taką obawę, odpowiadając też na pewne pytanie, wątpliwości, jakie tutaj mamy, mam naprawdę obawę ewidentną, mającą takie podłoże w słowie demoralizacja, że tego typu działania są ewidentnym działaniem mającym na celu, ewidentnym czynnikiem mającym na celu doprowadzenie przede wszystkim do demoralizacji młodych osób. A w jaki sposób? W taki sposób, że pewne rzeczy, które są niestandardowe, które są dalekie od pewnej normy światopoglądowej i moralnej, i aksjologicznej Polski, że one powoli mają stać się normą. Nie dla nas, bo my już jesteśmy, proszę ojciec się nie obraził, ale my jesteśmy już za starzy. One mają stać się normą dla dzieci, dla młodzieży. Mają się, że tak powiem, opatrzyć tą normą. Mają sobie uświadomić na przykład, nie wiem, w serialach, w każdym serialu, że jest jakaś para jednopłciowa, prawda? I że to jest norma. No, z perspektywy formalno-prawnej w Polsce to normą jest przede wszystkim, jeżeli chodzi o rodzinę, to przede wszystkim małżeństwo. Natomiast myślę, że to też to co mówię, to nie jest w celu, nie wiem, jakiejś homofobii czy jakiegoś obrażania tych ludzi, którzy są być może w takich związkach, bo ja w ogóle mam wrażenie, że te wszystkie marsze, te wszystkie pochody, parady i tak dalej, one tak naprawdę mają w ogóle odwrotny efekt, bo to nie jest żadna równość tak naprawdę, tylko to jest przemaszerowanie się po równości, ponieważ ewidentnie jest to wykluczenie pewnej grupy osób, która ma światopogląd i aksjologię chrześcijańsko-katolicką.
Panie doktorze, obserwujemy właśnie te marsze, które pan wymienił. To są też kwestie, no nie tylko zamanifestowania, bo do tego mamy prawo, jakiejś swojej, nie wiem, odmienności, swoich poglądów i tak dalej. Natomiast coraz częściej i coraz jakby tak bardziej zuchwale te osoby ze środowisk LGBT uderzają w nasze największe wartości. Oczywiście znowu pojawił się obraz, sprofanowany obraz Matki Bożej Częstochowskiej z tą tęczową aureolą. Pojawiają się inne, tak jak ta przebrana zakonnica, czy jakkolwiek to nazwać. Więc pytanie, na ile my możemy też pozwolić na coś takiego? Widzieliśmy na Jasnej Górze sprzeciw.
Tak.
Różne organizacje spontanicznie bardzo się zebrały, więc kiedy trzeba powiedzieć stop takiemu czemuś? No i też druga kwestia, szkoły. Do szkół też podobne rzeczy się chce wprowadzać, więc tutaj rola... Jaka rola i na ile też mogą sobie rodzice pozwolić w rozmowie z wychowawcami, z dyrektorami tych szkół, na jaką stanowczość by no też chyba trzeba powiedzieć wprost, zażądać tego, by takich rzeczy w ich szkołach nie było.
Ten obraz znowu z Jasnej Góry, z Częstochowy, z tego, to też jest ciekawe, bo to jest to miejsce, przez które wchodzą pielgrzymki. Ja pielgrzymując do stóp Maryi, myślę, że każdy, kto tego doświadczył, doskonale wie, że ten ostatni moment, ten ostatni odcinek jest takim momentem niezwykłym, gdy widzimy już szczyt jasnogórski, gdy widzimy klasztor Paulinów i nagle rzeczywiście widzimy tutaj pochód taki niby kolorowy, niby radosny, niby tęczowy, natomiast ja też widziałem taką scenę, że jeden z dziennikarzy przez jednego z organizatorów był po prostu wypychany, był odpychany, pomimo tego, że ten legitymował się prawdziwą legitymacją dziennikarską. Odpowiadając jednak tak konkretnie na pytanie tutaj ojca, myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy mamy prawo powiedzieć stop, bo ci ludzie, którzy bronili Jasnej Góry, bo tak, to jest obrona Jasnej Góry. Można powiedzieć oczywiście, że to jest znowuż taki język waleczny, tak, że ja teraz wchodzę na takie trochę tony wojskowe, czy tony właśnie takiej walki, natomiast ja mam wrażenie, że rzeczywiście tutaj dochodzimy do sytuacji, w której pewne wartości, pewne rzeczy, które dla nas są czymś ważnym po prostu, bo one są czymś ważnym, one są elementem obrony. One są obecnie bronione i tutaj mamy w ogóle też pewnego rodzaju kłamstwo słowa równość, ponieważ ja mam wrażenie, że parady równości to tak naprawdę są pewnego rodzaju pochody, które przemaszerowały po równości, ponieważ to wcale nie jest głoszenie idei równości. To jest głoszenie idei, które tak naprawdę mamy zlikwidować wszelkiego rodzaju istniejące od pokoleń i ważne dla nas normy aksjologiczno-religijne. Jeżeli ktoś nie akceptuje tego, popatrzmy na paradoks tej sytuacji. Środowiska LGBT, środowiska, które mają za nic głoszone poglądy, uwagi, a przede wszystkim wartości, jakie są charakterystyczne dla nas jako dla katolików, w większości te osoby deklarują się jako niewierzące, jako antyklerykalne, jako nie angażujące się w ogóle w życie Kościoła. Osoby zupełnie ze zewnątrz mają ambicje, żeby tak naprawdę doprowadzić do jakiejś zmiany wewnętrznej, w jakiej my jesteśmy. To jest troszeczkę tak, gdybyśmy my, katolicy, nagle pojechali do San Francisco, czy tak jakbyśmy powiedzieli trochę Mekki homoseksualizmu na świecie i nagle robili różnego rodzaju pochody mające na celu doprowadzenie do zmian w ich działaniu, tak? Tego typu działań w ogóle nie ma. Nie ma czegoś takiego. To jest właśnie ten pewien paradoks, gdzie pewne agresywne grupy organizacji LGBT, bo ja podkreślam zawsze, Tutaj trzeba dokonać tego rozróżnienia, ale zmierzam do tego, że tego typu grupy dążą tak naprawdę do zmiany pewnych norm, które w ogóle ich nie obowiązują, ponieważ oni deklarują się jako osoby dalekie w ogóle od tych środowisk. I tutaj rzeczywiście ja dokonuję też pewnego takiego podziału, które wiele lat temu usłyszałem u księdza doktora Marka Dziewieckiego. On mówi wprost, że mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma podmiotami. Z jednej strony mamy pewne organizacje LGBT, które są coraz bardziej agresywne, są coraz bardziej wulgarne, ponieważ tego typu obrazy, które widzieliśmy, czy w Gdańsku, czy widzieliśmy pewne obrazy na terenie Warszawy, czy ja widziałem także te obrazy właśnie w Częstochowie, tak? To jest ewidentnie działanie wulgarne. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, to właśnie wspomniani przez ojca rodzice są pierwszymi rzecznikami, obrońcami i strażnikami praw dziecka, ponieważ to dla nas, na nas, polskie prawo, ale też jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to powinien przypomnieć sobie też pewnego rodzaju formuły sakramentalne, momentu chrztu, które być może czasami gdzieś tam uciekają, one są niezwykle ważne. My się zobowiązaliśmy do wychowania po chrześcijańsku naszych dzieci. To jest zobowiązanie, które złożyliśmy my jako osoby wierzące przed Bogiem. Z perspektywy kodeksowej mamy władzę rodzicielską, która nam jest należna, ale ja mam obowiązek dbać o rozwój moralny mojego dziecka. Ja nie mogę powiedzieć mojej 14-letniej córce, słuchaj, idź sobie na dyskotekę w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, tak, bo w Łodzi mieszkam, i się tam baw. Ponieważ jeżeli ja bym coś takiego zrobił, to mnie ma obowiązek kontrolować sąd rodzinny poprzez nadzór kuratorski. Ja nie mogę się z tego, że tak powiem, młodzieżowo wylogować, powiedzieć, że nie. I rodzic, jeżeli widzi na terenie szkoły, że wchodzi jakaś organizacja tęczowa, organizacja takiej czy owakiej edukacji seksualnej, on ma pełne prawo powiedzieć nie, ja się nie zgadzam. I ja mam też do Państwa wielką prośbę, którzy nas słuchacie, którzy jesteście rodzicami, a być może tak bezcennymi, jak mówi chociażby obecny papież Franciszek, dziadkami. Drodzy Państwo, nie rezygnujmy z tego, z tej świadomości, że to od nas zależy wychowanie naszego pokolenia, tego, które jest teraz młodego pokolenia. Ja wiem, że to jest zupełny banał, ale pamiętajmy o tym, że tego typu slogany, które mówią o tym, że rodzice nie znają swoich dzieci, że rodzice nie wychowują swoich dzieci, że rodzice na przykład nie akceptują swoich dzieci, drodzy Państwo, to jest nieprawda. Nie ma badań, nie ma wyników badań, które by powiedziały, polscy rodzice nie znają życia swoich dzieci. Nie mamy, drodzy Państwo, tego typu wyników badań, a jeżeli pojedziemy teraz, będziemy jeździć na wakacje, ja powtórzę, że rzeczywiście związany jestem z ruchem domowego kościoła, z Oazą, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi od lat jeździ jako tacy duchowi spadkobiercy Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego i proszę mi wierzyć, ja choć mam słaby wzrok, to być może mam wyostrzone na pewne rzeczy. Ja widzę dziesiątki, a w ciągu kilkunastu lat bycia w ruchu, setki rodzin, rodziców, zafascynowanych swoimi rodzicami ojców. Ja mówię o tym nie po to, żeby powiedzieć, że nie dzieją się kryzysy, bo się dzieją. Ale nie pozwólmy też na to, żeby nagle rodzina była uznawana za miejsce kryzysu, konfliktu i jeszcze jakiejś przemocy, bo tak nie jest. A na pewno nie jest remedium na to demoralizacyjne działania pochodów tęczowych.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę i za ten mocny apel i pozdrawiam serdecznie.
Dzięki, kłaniam się nisko z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pozdrawiam gorąco. Pan doktor Błażej Kmieciak z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Bioetyk również był naszym gościem.